Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Niedoperze nie mają dobrej opinii, często kojarzą nam się z wampirami, a jest to niesłuszne, bo nietoperze to bardzo pożyteczne ssaki i jedyne, które potrafią latać. O nietoperzach dzisiaj porozmawiamy w Ekosferze przy okazji pewnej konferencji, która już niedługo w Białowieży. Aneta Gałaburda, zapraszam do 15.
Ekosfera.
Marta Szurlej i Ireneusz Ruczyński z Instytutu Biologii Ssaków są dzisiaj gośćmi. No właśnie, skąd ta zła opinia o nietoperzach? Z bajek zapewne.
To znaczy zapewne z bajek i zapewne z niewiedzy. To mi zawsze mi się tak wydaje, że to po prostu jest kwestia tego, że nadal ludzie bardzo mało wiedzą o nietoperzach i też są to zwierzęta aktywne nocą. Czyli jakby nasze...
Noc straszy
tak,
generalnie.
Tak, noc straszy i też nasze czasy... Nie widzimy ich tak naprawdę na co dzień, więc nie wiemy, nie znamy, a zazwyczaj to, czego nie znamy, tego się boimy.
Myślę, że to kulturowo też jest już tak bardzo uwarunkowane. Wiemy, że ptaki kojarzone są z czymś dobrym. Anioły mają skrzydła ptasie, natomiast nietoperze latają w nocy, no i kojarzone są
ciemne.
Z czymś ciemne, z mocami szatańskimi. No i stąd ta może zła opinia o nietoperzach, ale myślę, że to się bardzo zmienia już w tej chwili. Jak zapytamy ludzi, czy nietoperze wplątują się w włosy, czy też nie, no to zdecydowana większość mówi, że jest to po prostu nieprawda i że to jest mit.
No i też popkultura, no bo przecież Dracula, wampiry.
No ale mamy też pozytywne teraz też postacie Batmana.
Tak.
Także tutaj myślę, że Batman zrobił bardzo dużo dla
dobrego.
Dla nietoperzy.
Tutaj mówiłaś, Marto, o tym, że te bajki, te filmy, natomiast drugi element to ta niewiedza. Czy rzeczywiście ta niewiedza jest duża, nasza na temat nietoperzy?
Ja myślę, że tak z perspektywy zajęć, które bardzo często prowadzę z dziećmi, z młodzieżą, to jest coraz bardziej kładziony nacisk na taką właśnie edukację wśród dzieci i młodzieży, więc to już idzie w dobrym kierunku. To jednak częściej właśnie dorośli, którzy nie mieli okazji tak naprawdę w czasach swoich szkolnych jakby styczności z taką edukacją. I to właśnie, to się zmienia. Widać, że to się zmienia.
Pokolenia na pokolenie, ale te nowe już trochę
tak,
więcej
już
wie.
Tak.
Ja myślę, że to też jest bardzo dużo fajnych, pięknych filmów o nietoperzach. Można obejrzeć w internecie przepiękne zdjęcia. Także jeśli ktokolwiek jest zainteresowany nietoperzami, w internecie wrzuci słowo nietoperze, bac, może zobaczyć, że te nietoperze nie są tylko ciemne, szare, że są kolorowe, mają bardzo różne kształty, bardzo duże uszy i bardzo dużo ludzi dzięki temu zaczyna z taką sympatią patrzeć na nietoperze. Oczywiście też, jeśli jest możliwość zobaczyć te nietoperze, coraz częściej na przykład w zoo, na przykład w Berlinie czy w Monachium, można wejść do pomieszczeń, gdzie te nietoperze latają, można je, no może nie dotknąć, ale być bardzo blisko nich, no i to dzięki temu to zmienia się podejście do nietoperzy. Myślę, że bardzo dużo ludzi w Polsce interesuje się nietoperzami właśnie dlatego, że są nieznane i z tego powodu są fascynujące. Więc to możemy przekuć na pewien sukces. I ta świadomość, że nietoperze trzeba chronić, jest po prostu coraz większa.
Bo nietoperze są pod ochroną całkowitą.
Tak, wszystkie gatunki. W Polsce mamy 26 gatunków, także nie musimy umieć rozróżniać poszczególnych gatunków. Wiemy, że każdy gatunek nietoperza, którego spotkamy, to jest pod ochroną.
No właśnie, a te takie, od których prawdopodobnie powstały te filmy o wampirach, bo jest jeden gatunek, który żywi się krwią.
Są trzy gatunki. Nie w Polsce. Jeden taki najbardziej charakterystyczny wampir zwyczajny. To jest nietoperz, który żywi się krwią ssaków. Dwa pozostałe żywią się krwią ptaków. Ale one nie wysysają krwi. One nie atakują w taki sposób, że jak na filmach jest pokazane, że się wgryzają w szyję i wysysają krew.
No a ten od ssaków to tak trochę brzmi.
Bo ten od ssaków, on po prostu ma bardzo ostre zęby, tak w kształcie żyletek praktycznie, że one się same, jak on gryzie, to one się same ostrzą. Więc on najczęściej żywi się krwią bydła. Ląduje na przykład na grzbiecie krowy, nacina skórę i on zlizuje. Zdarza się, znaczy to też są kraje tropikalne, więc tam...
W Polsce nie, jeszcze raz podkreślamy.
Nie, nie jest to nasz problem.
To nie jest nasz problem naszej w ogóle szerokości geograficznej, są w Ameryce Środkowej. Generalnie, jeżeli człowiek by spał bez moskitiery, to oczywiście mogłoby się zdarzyć, że po prostu zlądowałby i mógłby pożywić się naszą krwią, ale są to raczej sporadyczne przypadki. Tam wszyscy śpią pod moskitierami. I tam, jeżeli ktoś się wybiera w tym kierunku, to polecamy właśnie, żeby się pilnować tego, żeby spać pod moskitierą.
Już tak w obronie nietoperzy powiem, że może jeden gatunek kozlizuje krew u ssaków, no ale taka sikorka na przykład potrafi mózgi wyjadać. Także w zasadzie na każdego coś by się znalazło,
się,
prawda?
Tak,
tak. Nie, co prawda akurat sikorka to ptak. A musimy pamiętać, że oczywiście, że nietoperz to ssak, który lata.
Jedyny ssak, który potrafi aktywnie latać. Z tym lotem bardzo dużo rzeczy się wiąże z fizjologią samych nietoperzy.
Może zanim o locie, to gdzie mieszkają nietoperze?
Tutaj zaczniemy może od lata, bo lato to jest ten okres, kiedy przychodzą na świat młode, kiedy wzrastają i w tym czasie najczęściej wykorzystują drzewa dziuplaste. To są wszelkiego rodzaju dziuple, czy wykute przez nietoperze, czy powstałe w wyniku próchnienia drewna, ale mogą być też i pod korą. W naszym klimacie te nietoperze na zewnątrz raczej nie spędzają czas. W przypadku, kiedy las jest bardzo przekształcony, młody, wtedy taką rolę tych kryjówek pełnią skrzynki lęgowe dla nietoperzy. Że słowo lęgowe może to jest nieprecyzyjne, ale tak powiedzmy. Prócz tego mogą w budynkach spędzać czas, na strychach, wszelkiego rodzaju szczeliny. To są bardzo dobre miejsca dla nietoperzy. Jeśli chodzi jeszcze o kryjówki w lesie, to chciałbym zaznaczyć, w Puszczy Białowieskiej takie badania robiliśmy nad wyborem kryjówek przez nietoperze. I tam nietoperze wybierały najczęściej dęby jesione i to były bardzo potężne dęby. Myśmy szacowali wiek takich drzew i to były z reguły drzewa, które miały ponad 160 lat. Także możemy sobie wyobrazić, że jeśli chcemy mieć taki las, który jest bardzo przyjazny dla nietoperzy, to powinniśmy mieć tam sporo starych drzew. Również takich, które zamierają, albo takich, które są po prostu martwe. Powodów jest kilka, dlaczego takie drzewa są wybierane. Jeden na przykład z powodów jest taki, że te martwe fragmenty drzewa, one lepiej się nagrzewają. Nietoperze, w przeciwieństwie do ptaków, no, nie budują gniazd. Więc muszą znajdować miejsce, gdzie mogą się dobrze ogrzać i utrzymać tą odpowiednią temperaturę. To jest bardzo ważne w okresie lata, żeby młode szybko rosły i dlatego wybierają właśnie takie bardzo ciepłe kryjówki, które są wysoko usytuowane. No wiadomo, w lesie im wyżej, to jest szansa, że to słońce dłużej tam operuje i te kryjówki są cieplejsze. I dlatego też między innymi nietoperze w koloniach żyją. Po prostu w jednej dziupli, jeśli jest 30, 40, a nawet może być i 100 nietoperzy, będzie im po prostu cieplej.
Czyli latem w drzewach, starych drzewach, dużych drzewach, a później?
Później przychodzi zima, czas takiego spoczynku nietoperzy, gdzie przechodzą one w stan hibernacji. Najczęściej zimą one przebywają, no wiadomo, na południu Polski, w górach, są to jaskinie. Bardzo często są wybierane przez nietoperze. W naszym rejonie bardzo chętnie wybierają na przykład piwniczki przydomowe, studnie, bunkry.
Twierdze na przykład w Twierdzy Wosowcu,
tak,
twierdza w Biebrzańskim Parku.
Tak, Twierdza Wosowcu. Miejsca, gdzie generalnie temperatura jest niska, ale jest powyżej zera i stabilna, gdzie nie ma wahań temperatury, co wiadomo, wiąże się z koszami.
Jeśli ktoś ma na przykład piwniczki takie na zewnątrz, to jest ważne, jeśli chciałby mieć nietoperze, oczywiście gwarancji nie dajemy, to jest ważne, żeby było oczywiście miejsce wlotowe. To może być szczelina bardzo wąska, dosłownie centymetr, dwa i one spokojnie przez taką szczelinę przejdą, ale ważne jest, żeby to nie było przewiewne pomieszczenie, bo no wtedy temperatura bardzo szybko się zmienia i jeśli piwnica przemarza, to wtedy ten nietoperz może zginąć. Dlatego tak naprawdę najlepsze są te piwnice, które są zagospodarowane przez ludzi. Mają tam na przykład ziemniaki, bo wtedy wiadomo, każdy dba, żeby ten ziemniak nie przemarzł. I w takich piwnicach najczęściej znajdujemy zimą nietoperze.
Za chwilę do rozmowy wrócimy, porozmawiamy już konkretnie o tym, jak żyją nietoperze, no i jak wyglądają, to też teraz piosenka.
Wreszcie świat, ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz tu. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, bo wysiadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, a życie przyjdzie. życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Wreszcie świat, ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz tu. Już nie chcę z nikim ścigać się, z siłą param, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Będę tracić czas, szukać dobrych gwiazd, gapić się na dziury. Szkoda mi zmierzchów, poranków i nocy. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej. A życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. Życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić.
Ekosfera. Audycja Anety Gawaburdy.
My dzisiaj w Ekosferze rozmawiamy o nietoperzach. To przy okazji konferencji, która niedługo odbędzie się, dosyć dużej konferencji w Białowieży. Marta Szurlej i Ireneusz Ruczyński z Instytutu Biologii z SAKU są dzisiaj gośćmi. Mówiliśmy o tym, gdzie można spotkać nietoperze i dlaczego miały taką złą opinię swego czasu, bo ta opinia się zmienia na lepsze. Natomiast teraz powiemy sobie, jak wyglądają i jak żyją. Wygląd, żartobliwe określenie, mysz ze skrzydłami.
Dobre określenie. W wielu językach jest, praktycznie wszędzie jest, czyli tuczeja mysz. Wszędzie mamy latające myszy.
Tak, ja myślę, że to jest bardzo trafna nazwa. Prawdę mówiąc, nietoperz wygląda trochę jak taka myszka. Jest po prostu mały.
Tylko, że są ładniejsze.
Tylko, że są ładniejsze po prostu.
Myszki też są ładne.
Ja też bardzo lubię myszki, więc.
No, czyli mysz ze skrzydłami, nietoperz się nie obrazi. Jak z tą wielkością?
Nasze najmniejsze nietoperze, karliki drobne, to są takiej wielkości 4-5 gram, bardzo malutkie.
Bardzo małe. To są jedne z mniejszych ssaków, chociaż rekordzista, najmniejszy w ogóle nietoperz na świecie, no, waży około 2 gram.
Tak, świnianos malutki to jest około 1-2 gram nawet.
A największe?
Największy waży do prawie że do 1,5 kg.
Tak, tak, tak. 1,5 kg 700 to jest największy, to jest akurat rudawka, która występuje na Sri Lance i w Indiach.
Chcę zaznaczyć, że przeciętnie to nietoperze są rzeczywiście małe. Przeciętna waga to jest 15 gramów. Także większość tych nietoperzy, które latają, one nawet jeśli mają te skrzydła dosyć duże, wydaje się, że to jest duże zwierzę. Jeśli weźmiemy to zwierzę do ręki, no zważymy, no to jest drobiazg.
Zdarza nam się czasem natrafiać właśnie na nietoperze. Nawet tutaj w radiu mieliśmy kilka takich przypadków. Poza tym one rzeczywiście są mało widoczne i strasznie szybko latają. Jak wygląda ich ciało?
Dlatego one są bardzo często porównywane z myszami, ponieważ są pokryte futerkiem.
No tylko tyle, że te błony skrzydłowe, one oczywiście to jest taka...
To jest skóra.
To jest skóra i ona jest bardzo elastyczna. Rzeczywiście ten materiał, że tak powiem, z którego to jest wykonane, to jest niesamowicie elastyczny. Nietoperze nie mają piór, więc wszelkiego rodzaju funkcje związane z tym, że to powietrze musi opływać to skrzydła, ta membrana musi
wykonywać. Taki latawiec trochę
tak,
jakby.
To, tylko taki bardziej aktywny, bym powiedział.
Tak.
A kończyny?
Tutaj przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że te skrzydła, no to jest błona rozpięta pomiędzy palcami i to daje tą siłę nośną, ta błona rozpięta. Kończyny tylne, no to są takie no, śmieszne stopy z pięcioma palcami. No i tyle chyba tutaj, jeśli chodzi o opis.
A jeśli chodzi o szkielet?
Zasadniczą cechą, która różni szkielet ptasi od szkieletu nietoperzowego jest to, że nietoperze nie posiadają kości pneumatycznych, tak jak mają ptaki.
Kiedy są aktywne nietoperze? Mówiliśmy już, że nocą.
To zależy od gatunku. Są gatunki, które potrafią być aktywne przez 2-3 godziny. Są gatunki również, mówię tu o naszych krajowych, które jak zaczyna się po zachodzie słońca wylatują, to wracają rano. Ale no, licząc tak sumarycznie, no to możemy powiedzieć, że bardzo wiele gatunków spędza w kryjówce nawet ponad 20 godzin. No inne trochę mniej, no bo to jeśli całą noc, no to jest kilkanaście godzin w kryjówkach. Czyli one oczywiście mogą w czasie nocy też robić przerwy sobie. Na przykład borowiec wielki czy borowiec leśny, one wylatują po zachodzie słońca, czasami tuż przed, są aktywne mniej więcej 2 godziny, później wracają do kryjówek i przed wschodem słońca ponownie wylatują. Niektóre gatunki samicy, zwłaszcza jak karmią młode, to wylatują, są aktywne pół godziny, godzinę, wracają, karmią i ta aktywność jest taka wielokrotna.
I cały, cały czas tak szybko w takim tempie?
Kursują, tak. No,
dużo kalorii zużywają.
No, przede wszystkim polują na bardzo małe owady, więc to zwierzę musi kilka tysięcy sztuk owadów złowić. Młode w tym czasie zostają w kryjówkach, zwłaszcza jakby jest trochę chłodniejsza noc, no to może się pojawić problem z utrzymaniem odpowiedniej temperatury ciała. No i ta samica musi wracać, żeby je karmić.
Czy one odpoczywają do góry nogami? I czy te młode na przykład też cały czas wiszą do góry nogami?
Tutaj jest bardzo różnie też od gatunku. Są gatunki, które wiszą rzeczywiście cały czas do góry nogami, na przykład te gatunki jaskiniowe.
Czyli na przykład podkowce, to u nas jest taki charakterystyczny gatunek, który na tak hiber to zawsze faktycznie wisi pojedynczo do góry nogami pod ścianą.
Ale jak spojrzymy na nietoperze, które w dziupli na przykład już sobie siedzą, to czy wcale niekoniecznie muszą wisieć.
Czy właśnie nawet pod dachami, one po prostu są jakby najczęściej, bardzo często na przykład w szczelinie pomiędzy blachodachówką, bo podbiciem dachu, więc one nie mają jakby nawet miejsca tam, żeby wisieć, one raczej po prostu siedzą tam.
Czyli to nie jest taka ich stała pozycja nogami.
Nie. Kiedyś, jak właśnie robiłem badania nad kryjówkami Puszczy Białowieskiej, które użytkują nietoperze, wspinałem się na te drzewa, sprawdzałem, jak to w środku wygląda. No i kilka razy zdarzyło się, że sądziłem, że tam już tych nietoperzy nie ma. Te nietoperze się okazało, że były. I one siedziały po prostu jak takie kurczaki na grzędzie. Niezgodnie z tym ogólnym wyobrażeniem, że zawsze spędzają swój czas głową na dół.
Może właśnie mowa jest też o nietoperzach tropikalnych, właśnie o rudawkach, które cały dzień spędzają na drzewach, to one faktycznie wszystkie wtedy wiszą do góry nogami.
Zanim porozmawiamy jeszcze o najbardziej charakterystycznej rzeczy dla nietoperzy, czyli o hibernacji, to powiedzmy jeszcze o uchu, bo ucho też jest bardzo ważne u nietoperzy. Może bardziej nawet niż wzrok.
Ucho przede wszystkim jest dlatego ważne, że nietoperze są tak sprawne w poruszaniu się nocą, dlatego że stosują echolokację. Echolokacja teoretycznie to jest bardzo prosty mechanizm. Chodzi o to, żeby wydać dźwięk, ten dźwięk odbija się od przeszkody, wraca i na podstawie tego dźwięku nietoperz buduje coś na kształt obrazu w swojej głowie, swojego otoczenia. No i oczywiście, żeby ten dźwięk odebrać, no to trzeba mieć cały system odbiorniki. No i ucho, nietoperzy mają dosyć duże uszy, dlatego żeby ten dźwięk jak najbardziej, z jak największej powierzchni zebrać i oczywiście w uchu skierować w odpowiednie miejsce. Wiadomo, że ten dźwięk, który jest odbity od obiektu, który jest 20 metrów czy 30, no to jest bardzo cichy. Więc ten system odbiornika no, musi być bardzo sprawny. No i tutaj te nietoperze rzeczywiście mają duże uszy w stosunku do wielkości ciała, ale może warto też powiedzieć, że są też gatunki, takie jak gacek brunatny, który ma naprawdę olbrzymie uszy w stosunku do wielkości ciała, że on nie tylko jak poluje, kieruje się echolokacją, ale też nasłuchuje dźwięków, które wydają owady, które są na liściach. No i okazało się, że to jest długość fali, która wymaga takiego większego odbiornika, czyli musi być duża małżowina uszna. Dzięki temu on może podsłuchiwać. Natomiast nietoperze, które mają już mniejsze uszy, już sobie niezbyt dobrze poradzą w przypadku takiego podsłuchiwania tych owadów, które sobie chodzą po liściach.
No a jak jest z głosem? Ja kiedyś porobiłam materiał, relację na temat nietoperzy i no, oczywiście radio żyje dźwiękiem, więc szukałam takiego dźwięku i łatwo jest, jak się robi relacje, powiedzmy o łosiach czy żubrach, trudno chociażby te fuknięcie żubra nagrać, czy dźwięk ptaków. Natomiast bardzo miałam duży problem z odgłosem nietoperza. W końcu gdzieś mi coś zapiszczało, ale nawet nie byłam pewna, czy to nietoperz.
Jeżeli chcielibyśmy usłyszeć głos nietoperza, właśnie chociażby na potrzeby radiowe, to najlepiej po prostu w pobliżu kolonii. To są głosy socjalne, które my słyszymy, które są normalnie takimi głosami, które jesteśmy w stanie usłyszeć. Natomiast nietoperze echolokują na takich częstotliwościach, które ucho ludzkie w znacznej większości nie jest w stanie złapać, bo oczywiście są gatunki, które echolokują, ale tak, na przykład u nas jest borowiec, który echolokuje jeszcze na takiej granicy, że dzieci są w stanie go usłyszeć.
I kobiety.
I kobiety, bardzo często. Ale też są gatunki nietoperzy, na przykład właśnie w tropikach, czy chociażby grobownik mauretański, który jak poluje, to słychać tą echolokację, to po prostu słychać jakby takie stukanie, jak leci ten nietoperz.
Warto może rozróżnić, że są dźwięki echolokacyjne, tak, czyli te, które służą do orientacji i te raczej słabo słyszymy, ale prócz tego nietoperze wydają dźwięki tak zwane socjalne i one służą do komunikowania się. Nietoperze, ponieważ żyją w tych koloniach, okazuje się, że one mają bardzo taki złożony system komunikowania się i mogą przekazywać sobie informacje o pokarmie, o kryjówkach i to są bardzo często dźwięki, które rzeczywiście słychać nieuzbrojonym uchem.
Ja właśnie w końcu nagrałam kiedyś ten dźwięk nietoperza i to było takie piszczenie pomieszane, takie tyli, 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 tyli.
No to ciekawe. To są właśnie te głosy socjalne, te, które nietoperze używają do porozumiewania się między sobą.
Nawet teraz jesienią mamy takiego nietoperza, który się nazywa mroczak posrebrzany i one cykają bardzo często przy blokowiskach.
Takie trochę cykanie i właśnie na wysokich częstotliwościach.
Tak, można je usłyszeć, także jeśli wieczorem ktoś, czy nocą wyjrzy przez okno, jest w miarę jeszcze ciepło, ale no, może być nawet blisko zera, to te nietoperze można usłyszeć.
Co jedzą nietoperze? No wiemy, że owady, ale coś mają jakieś ulubione, przysmaki swoje?
Nasze zdecydowanie owady, ćmy, jętki, ruściki. Także tutaj jest bardzo dużo tych grup owadów, które mogą jeść. Nietoperze nie są wybiórcze, jeśli chodzi przynajmniej większość gatunków owady. One po prostu jak polują, to jeśli dany obiekt jest wystarczająco duży, bądź no, określonych rozmiarów, który może ten nietoperz zjeść, to on na tego owada zapoluje. Ale są oczywiście bardzo takie ciekawe wyjątki.
Nawet u nas są w Polsce taki, powiedzmy, ciekawszy wyjątek. To jest nietoperz, który się nazywa nocyk duży i on na przykład poluje też na owady takie biegające, biegacze, jak po prostu ląduje na ziemi i zbiera je z ziemi, bo większość nietoperz oczywiście owady zbiera w locie. No ale w strefach tropikalnych i tych, to już mamy naprawdę bardzo szeroki wybór, jeżeli chodzi o odżywianie nietoperzy, ponieważ nietoperze mogą na przykład polować na ryby. W Europie mamy nocka długopalcego, któremu zdarza się łapać rybki. Nietoperze też potrafią polować na ptaki.
Mamy na przykład borowca olbrzymiego. On jest co prawda dosyć rzadki w Polsce, ale on potrafi rzeczywiście polować
na prostu
ptaka.
No właśnie, to.
I mamy też na przykład nocka rudego, który w zdecydowanej większości oczywiście żywi się owadami, ale były takie eksperymenty i doświadczenia, które pokazywały, że potrafi złowić małą rybkę. Także nie tylko owady, ale w zdecydowanej większości są to właśnie
owoce.
Tak, są nietoperze owocożerne.
Ale nie w Polsce.
Ale nie w Polsce oczywiście. To są właśnie jedne z tych najczęściej największych, bo też w strefie neotropikalnej są małe nietoperze, które się żywią owocami, ale takie najbardziej właśnie rozpoznawalne są rudawki, które żywią się owocami, a konkretnie to właśnie sokiem owocowym. One po prostu zgryzają jakby na przykład bardzo przejrzałe mango, czy inne takie owoce i one po prostu jakby przeżuwają i żywią się samym tym sokiem.
Mówiliśmy o tym, że potrafią też zjeść ptaka, czy zaatakować ptaka, nietoperze. No to kto jest zagrożeniem dla nietoperzyny?
Nietoperze oczywiście zagrożeń trochę jest.
Czy mają jakiegoś naturalnego właśnie wroga?
Chcę powiedzieć, że warto powiedzieć, że nietoperze są zwierzętami generalnie długo żyjącymi. Rekordziści żyją nawet ponad 40 lat, co w przypadku ssaków to jest absolutny rekord, bo jeśli porównamy podobnej wielkości zwierzęta, na przykład ryjówki albo gryzonie, to one żyją rok, dwa, czasami nieco dłużej, a tu mamy nietoperza, który potrafi powyżej 40
lat. To ładnie jak na takiego małego.
Tak. I jeden z powodów, dla których mogą tak długo żyć, że ryzyko, że zje jakiś drapieżnik, jest stosunkowo niewielkie.
Za szybkie są.
Za szybkie są aktywne nocą, I nocą na przykład sowa, jeśli poluje, to musi mieć jeszcze odrobinę światła. Zdarza się, co prawda, jeśli na przykład nietoperzy wylatują z jakiejś jaskini, gdzie jest więcej tych nietoperzy, że te sowy potrafią się wyspecjalizować i tam próbować polować na nietoperze. Na przykład w Puszczy Białowieskiej, żebyśmy już byli tak blisko tutaj, były badania na przykład robione na pokarmie sów i kun. I się okazało, że tysiące było znalezionych gryzoni, a nietoperze to były absolutne wyjątki. Dosłownie na kilka tysięcy wypluwek znaleziono tam jednego czy też dwa nietoperze. Także nietoperze potrafią uciec od drapieżnika. W kryjówkach na przykład, w dziuplach, te szczeliny są tak wąskie, że kuna właściwie nie ma szansy tam się wdostać. Mówi się, że popielica może czasami zagrozić nietoperzom, ale generalnie sobie zupełnie nieźle radzą z drapieżnikami.
No kuny ewentualnie mogą być zagrożeniem dla nietoperzy, które żyją na przykład na strychach u ludzi. To tak szczególnie w budynkach tak zwanych nowych, czyli takiej nowoczesnej architekturze, gdzie tam jest sporo niezagospodarowanej części na poddaszu, to zdarza się faktycznie, że kuny często po prostu...
Koty oczywiście mogą też...
Koty żyjące to też...
Tak, ale mówię, to jest dosyć rzadka sytuacja.
A jakie są zachowania społeczne nietoperzy? Mało znamy je i podejrzewam, że trudno jest też je jakby dojrzeć, no ale myślę, że naukowcy już przynajmniej trochę wiedzą o tych zachowaniach społecznych.
Nietoperze, jeśli mówimy o koloniach, to mamy na myśli tak naprawdę kolonie samic i kiedy młode się urodzą, no to wtedy kolonie samic z młodymi. I jeśli chodzi o komunikowanie się, to do tego służą właśnie te dźwięki socjalne. Młode też potrafią wydawać dźwięki socjalne, uczą się tak naprawdę, nazwijmy to, mówienia, w cudzysłowie oczywiście. Nawet mówi się o czymś takim jak gaworzenie. I samice potrafią rozpoznać
swoje
dziecko. I są nawet dane z jaskiń, gdzie są miliony nietoperzy, i samica jest w stanie po powrocie z łowów trafić do własnego dziecka.
Zrobimy teraz przerwę na piosenkę, za chwilę wrócimy do rozmowy i już o hibernacji porozmawiamy, takiej chyba najbardziej kojarzonej z nietoperzami właśnie.
Dziś nad światem zmienił ktoś nieba błękit chmur atrament, jakby pragnął deszczem swą opowieść snuć. Pierwsza kropla na mą dłoń. Ludzie kryją się w zaułkach, gubiąc gdzieś po drodze sens deszczowych słów. Przemoknięte serca miast i tylko ty i ja szczęśliwi. Od stóp do głów.
Ekosfera.
W Ekosferze dziś o nietoperzach rozmawiamy. Marta Szurlej i Ireneusz Ruczyński z Instytutu Biologii Ssaków są gośćmi. No właśnie, tak najbardziej chyba to, co nam kojarzy się z nietoperzami, to jest ta hibernacja. To jest bardzo ciekawe zjawisko.
Mogę jeszcze wrócić do socjalności? Jedną
oczywiście,
rzecz,
tak. Rozmawialiśmy przed piosenką właśnie o społeczeństwie nietoperzy.
Tak. No chciałem powiedzieć, że jest tak, że to właśnie samice są głównie tymi socjalnymi zwierzętami, natomiast samce z reguły żyją samotnie. Ale mamy też gatunek, którym akurat teraz się zajmuję, gdzie również samce tworzą zgrupowania. I to są takie zgrupowania nawet do kilkuset osobników.
No i nasuwa się Męskie towarzystwo.
No i oczywiście jedno z takich pytań naukowych, jakie się pojawia, no dlaczego te kolonie powstają? No bo większość samców zdecydowanie sobie radzi samotnie, nie musi jakby sobie wspierać
kolegów
się.
Kolegów szukać.
Natomiast ten gatunek mroczak postrzebrzany żyje w koloniach. No i okazało się, że to są zwierzęta, czy ten gatunek akurat poluje na takie gatunki owadów, które są bardzo efemeryczne, czyli pojawiają się bardzo rzadko, w zupełnie nieprzewidywalny sposób. I wszystko wskazuje na to, że te nietoperze są razem, tworzą te kolonie, dlatego żeby razem wspólnie polować. I jeszcze nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, czy tak jest w rzeczywistości, ale wszystko wskazuje na to, że po prostu jak wylatują razem, one polując w grupach podsłuchują siebie. Po prostu nietoperz jak znajdzie owada, produkuje tak zwane głosy żerowania. I teraz nietoperz, który leci niedaleko, po prostu słyszy ten głos żerowania i one mogą trafić dokładnie w ten niewielki płat, gdzie jest dużo tych owadów i po prostu jakby ich sukces łowiecki jest znacznie większy. Także również i panowie zbierają się czasami w koloniach po to, żeby więcej po prostu zjeść i być...
Męskie sprawy załatwić, tak. Męskimi zajęciami się zająć. No to wróćmy już do hibernacji. No właśnie, co to jest takiego ta hibernacja?
Jesień i zima to jest taki właśnie czas dla nietoperzy, gdzie zapadają w hibernację, czyli wszystkie jakby funkcje życiowe spowalniają, nietoperze obniżają temperaturę swojego ciała. Serce potrafi bić kilkanaście razy na minutę, oddech to jest około 1-2 oddech na minutę. I takie nietoperze właśnie zaszywają się w tym czasie właśnie powiedzmy w jaskiniach, czy właśnie w takich piwniczkach, o których mówiliśmy, w studniach. Generalnie w miejscach, gdzie temperatura jest stabilna, gdzie wilgotność jest dosyć wysoka. Bo nietoperze oczywiście przebudzają się co jakiś czas z tej hibernacji i na przykład zlizują tą wodę, która się skrapia na ich futerku, żeby uzupełnić zapasy. I w zależności od gatunku niektóre nietoperze pojedynczo w małych grupach hibernują, niektóre w dużych hibernakulach, w takich wielkich płatach, na przykład po kilkaset nietoperzy. Czasami one są po prostu wciśnięte na przykład pomiędzy cegły, pomiędzy na przykład cegły, tak zwane dziurawki. No i takim największym zimowiskiem u nas w Polsce sztucznym jest międzyrzecki rejon umocniony, gdzie rokrocznie ponad 35 tysięcy nietoperzy z kilku gatunków zimuje.
Co się stanie, jeżeli my przeszkodzimy takim nietoperzom? Czy można je wybić ze snu, czy one tak mocno są zahibernowane, że nic im nie grozi?
Nie, nie, to taki nietoperz po prostu potrzebuje spokoju w tym czasie. My nawet jeżeli prowadzimy liczenia właśnie czy w twierdzy w Osowcu, czy właśnie czy w Międzyrzeczu, czy w innych mniejszych obiektach, zawsze staramy wszyscy być po prostu cicho. Jeżeli robimy im zdjęcia, nie używamy fleszy, dlatego że po prostu taki nagły błysk światła nawet może je obudzić. One się nie budzą oczywiście natychmiast. My możemy mieć takie wrażenie, że jest wszystko w porządku i ten nietoperz później w ciągu najbliższych kilkunastu minut czy kilku godzin zaczyna się wybudzać i to jest ogromny wydatek energetyczny dla tego nietoperza, więc on może po prostu nie przeżyć tej zimy, jeżeli zostałby w sposób sztuczny wybudzony i jego...
Czy pojedyncze, oczywiście to zależy od jakiej kondycji
tak,
jest
tak,
zwierzę,
tak. Prawda? Znaczy oczywiście wiadomo, że to zależy wszystko od kondycji i to nie jest tak zawsze, że po prostu jeżeli przypadkiem obudzimy tego nietoperza, to on już jest skazany na śmierć. Tylko, że wiadomo, takie zagrożenie po prostu to jest duży wydatek energetyczny.
Tak, to prawda, ale trzeba też pamiętać właśnie tam, gdzie mamy ziemniaki, żeby też już nie przestraszyć ludzi, jeśli mają nietoperza w tej piwnicy, gdzie są ziemniaki, mogą spokojnie brać te ziemniaki, bo przynajmniej wiemy z naszego doświadczenia, że te nietoperze sobie świetnie radzą, ale oczywiście nie należy...
Znaczy głównie chodzi o to po prostu, żeby jeżeli już musimy właśnie, no bo jeżeli ktoś ma ziemniaki, to musi tam wiadomo od czasu do czasu zaglądać.
Nie będzie z powodu nietoperzy nie jadł.
Tak, jest jak najbardziej zrozumiałe. Chodzi o to, żeby właśnie unikać niepotrzebnych ruchów, niepotrzebnych hałasów, nie dotykać tych nietoperzy, jeżeli są, a tak myślę, że jeżeli po prostu będziemy od czasu do czasu zaglądać po ziemniaki, to absolutnie nic im się nie stanie i w spokoju przetrwają zimę w naszej piwniczce.
Czy nietoperze migrują?
Tak.
Nie są to takie, co prawda, spektakularne migracje.
Nie odlatują do ciepłych krajów.
Nie odlatują do ciepłych krajów, do Afryki, czy tak jak niektóre ptaki po kilkanaście, nawet tysięcy kilometrów. Migracje nietoperzy są w dużej mierze tak naprawdę lokalne, po kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów, ale też mamy na przykład karliki czy borowce, które 2000, 2500 kilometrów spokojnie.
Nawet do 3000 kilometrów
spokojnie pokonują.
Coraz częściej zdarzają się takie przypadki, że nietoperze spotykamy gdzieś w domu czy w instytucjach. Już ja mówiłam, że w radiu tutaj mieliśmy kiedyś kilka takich przypadków. No i no tak jeszcze do końca nie wiemy nigdy, co z nimi robić, bo ani nie zadzwonimy do ptopu, bo to nie ptaki. No właśnie, z jakiego w ogóle powodu te nietoperze możemy znaleźć gdzieś blisko człowieka?
Ja powiem tylko tak, że to najczęściej dzieje się jesienią, rzadziej wiosną, ale jesień to jest właśnie ten okres, kiedy rozpadają się kolonie rozrodcze i nietoperze zaczynają poszukiwać nowych kryjówek. W tym czasie przemieszczają się, bardzo często trafiają do miejsc, których nie znają. I po prostu zdarza się, są pootwierane okna, nietoperz jest na jakiejś trasie migracyjnej, no i wtedy szuka jakiegoś dogodnego schronienia. I właśnie jest taki efekt, że nagle w jakimś urzędzie gminy, tak jak na przykład w Białowieży, na korytarzu znajdują się te nietoperze. No w przypadku Białowieży akurat jest prosto, bo dzwonią do nas i my wtedy jakoś interweniujemy.
Blisko jeszcze chciałam wrócić do tego ptopu, bo myślę, że tutaj lokalni mieszkańcy mogą śmiało dzwonić do ptopu z tą sprawą, ponieważ ja na przykład jestem w stałym kontakcie i zdarza się, że po prostu ktoś znajdzie nietoperza, no to pierwsze co to zadzwoni do ptopu.
No tak, bo ma skrzydła, prawda?
Dodatkowo tak. Jest tak, że my jesteśmy w pewnej takiej sieci, znamy się, gdzie jest jakiś chiropterolog, czyli człowiek, który się zajmuje nietoperzami. No i wtedy staramy się tam pojechać i pomóc jakoś rozwiązać problem.
Czyli współpracujecie z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków.
Już się kilkukrotnie zdarzyło, że właśnie dzwonił do mnie.
Że ktoś przyniósł
nietoperza, i Marto, przekazujemy tobie kontakt. I także ptop jest jak zwykle bardzo pomocny w tych wypadkach.
Są też inne organizacje, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy.
Tak.
Więc jeśli w internecie wystuka się nietoperz, to tam pojawią się kontakty, można znaleźć.
Jest też strona nietoperzy.pl, o ile dobrze pamiętam. Tam jest spis chiropterologów, wszystkich chiropterologów z Polski, więc można przede wszystkim znaleźć osobę, która jest najbliżej nas, ale nawet jeżeli powiedzmy w jakimś areale naszym najbliższym 100 kilometrów nie ma takiej osoby, to można dzwonić do kogokolwiek. My się tak naprawdę wszyscy znamy, jesteśmy wszyscy, tak jak powiedział, w takiej sieci, że każdy do każdego zadzwoni i zawsze się jakąś pomoc zorganizuje.
Czy duża jest w ogóle grupa, czy się rozrasta grupa miłośników nietoperzy, chiropterologów?
Na konferencjach, czy w ostatnich latach, to jest ponad 100 osób przyjeżdża na takie konferencje. Chyba na rekordowej było około 160 osób, także jest nas sporo. Oczywiście to są i studenci, i naukowcy, i ludzie, którzy zajmują się profesjonalnie ochroną przyrody, muszą podejmować decyzje. Też do RDOŚ-ów są zgłaszane takie sytuacje, że na przykład jest jakaś duża kolonia nietoperzy. No i oczywiście nasuwa się pytanie, co z nią robić? Czy w ogóle możemy w danym momencie coś zrobić? Czy możemy ją przenieść? No takie konfliktowe sytuacje się zdarzają, zwłaszcza w przypadku remontów budynków. Zdarzają się takie historie. No i trzeba to odpowiednio rozwiązać.
Gdzieś w Gdańsku, tak? Jest mocna grupa, czy się mylę, właśnie, która zajmuje się nietoperzami. U nas tutaj na Podlasiu był z tym przez x czasu problem, ale chyba to już jakoś sobie radzicie.
Ta grupa w Gdańsku, akurat ja się z tej grupy, tak powiem, wywodzę. To jest 20 lat tak naprawdę, 20 lat doświadczeń budowania takiej całej sieci studentów, współpracy z parkami i tak dalej. To jest ogromna mrówcza praca wielu ludzi. My też to też jest inna sytuacja, bo Gdańsk jednak, który miasto, to jest wielka aglomeracja, więc tam te problemy jakby i jakby ta częstotliwość występowania tego jest znacznie większa.
Liczba chiropterologów na Podlasiu,
do tego zmierzam
teraz
właśnie.
Dwa, więcej, bo jest nas pewnie czwórka, piątka.
Dobre i to.
A wcześniej byłem tylko ja, jeśli chodzi o Białowieżę i okolice, więc nie miałem szans tutaj jechać gdzieś na północ.
No to właśnie do tego zmierzałam, że tam tak naprawdę po prostu już przez te tyle lat trochę się tych chiropterologów, powiedzmy, namnożyło i tych właśnie miłośników nietoperzy, osób, które robiły czy prace magisterskie właśnie z tej tematyki. I jakby powstała właśnie taka sieć osób zrzeszonych w Akademickim Kole Chiropterologicznym, które funkcjonuje pod Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody Salamandra. No i zasadniczo tak naprawdę zajmują się i odbieraniem jakby takich interwencji, jeżeli ktoś dzwoni i mówi, mam nietoperze w domu, Boże, co ja mam zrobić? No to zazwyczaj po prostu właśnie ktoś jedzie, wieczorem się liczy tą kolonię, spisuje się dane i później te dane trafiają właśnie do was, do Uniwersytetu Gdańskiego. Też jeżeli ktoś właśnie znajdzie nietoperza, to też te nietoperze odbieramy. Jeżeli są, potrzebują rehabilitacji, to one są rehabilitowane, odchowywane. My na Podlasiu też to tak naprawdę robimy, tylko no to tak to samo właśnie, co Irek wspomniał, że tak naprawdę nas jest dużo mniej.
Mówiliśmy o tym, dlaczego nietoperze mogą się pojawić blisko nas i jaki to może być powód, no, ale nie powiedzieliśmy, co z tym zrobić. Oprócz tego, że można gdzieś zatelefonować, ale jeżeli chcemy zająć się tym sami, to co zrobić? Dotykać rękoma nietoperze, no oczywiście kolejny, nie wiem, czy mit, czy prawda, że nietoperze przenoszą wściekliznę? To no, jeszcze najpierw
niestety nie jest to mit. Akurat rzeczywiście nietoperze mogą przenosić wściekliznę. Dzieje się to niezwykle rzadko, dlatego jeśli już jest taka sytuacja, że mamy tego nietoperza i musimy go, nie wiem, gdzieś przenieść, czy coś z nim zrobić, bo jest w niewłaściwym miejscu, no to przede wszystkim nie powinniśmy pozwolić się ugryźć. Powinniśmy nakryć się na przykład kartonem, czy jakimś
nawet... Może być skórzanych rękawiczek najlepiej.
Skórzane rękawice, jeżeli... żeby nie dać się ugryźć. Jeśli już zostaniemy ugryzieni, no to trzeba udać się na pewno do lekarza i zaszczepić się przeciwko wściekliźnie. Na szczęście te szczepionki, od razu powiem, są absolutnie niebolesne. By się udać do lekarza, dostanie się skierowanie, bardzo szybko zostanie człowiek zaszczepiony i możemy się czuć naprawdę bezpiecznie. Tak się raz zdarzyło, że byłem ugryziony przez wściekłego nietoperza. Minęło 20 lat, więc szczepionki działają.
Może o tyle łatwiej jest, jak nietoperz wisi na firance czy gdzieś na ścianie. Natomiast my mieliśmy nietoperza, który oszalał i latał jak oszalały w tył i z powrotem po naszych długich holach. I co wtedy? No bo właśnie... nie dość, że latał na takiej wysokości, że ciężko było przejść.
No właśnie zauważyłam, że najczęściej właśnie to jest taki podstawowy błąd, który jest popełniany, oczywiście nieświadomie, czyli osoby, które nagle, którym nietoperz wleciał do pokoju, zapalają światło i próbują na wszelkie sposoby tak, jakby wyrzucić tego nietoperza. A najlepszym sposobem na to, żeby ten nietoperz sobie poleciał, jest po prostu zgasić światło i otworzyć nasze okna i zamknąć drzwi od tego pokoju, zostawić go na chwilę w spokoju, on po chwili wyleci, znajdzie jakby to otwarte okno i wyleci.
A jeśli akurat w danym momencie nie lata, bo on może też w takie odrętwienie wpaść, to nie znaczy, że jest wściekły, chory i nie wiadomo co. Bardzo często wystarczy go nawet na balkon, czy gdzieś go wynieść.
W pewnym sobie
momencie
znajdzie.
Rozgrzeje się i poleci. Ale oczywiście
nawet jeżeli jest to dzień?
Nie, w dzień to tutaj...
Lepiej przeczekać do wieczora, trzeba poczekać, trzymać go w pudełku.
Tak. Nie, to też może być zaatakowany w dzień przez ptaki. Trzeba po prostu odczekać do wieczora.
Właśnie, czy sami możemy zrobić, trochę mówiliśmy już o tym, że ci, którzy chcą ściągnąć nietoperze do siebie, co powinni zrobić, ale czy można na przykład budować im takie budki samemu?
Jeśli ktoś ma takie hobby i lubi coś zbijać z desek, to jak najbardziej może taką skrzynkę zrobić.
Tak, nawet projekty takich skrzynek są dostępne w internecie, więc jeżeli ktoś ma jakby smykałkę do takich rzeczy, więc może jak najbardziej to wykonać samemu.
Ale muszę powiedzieć, że szanse, że tam będzie nietoperz, nie są duże. Także część ludzi, którzy wieszają skrzynki, później jest zawiedziona, że no, powiesiłem i rok czy dwa ciągle nie ma. No taka jest prawda, że nietoperze no, same decydują o tym, gdzie wlecą i preferują, jeśli mają możliwość skrzynka a na dziuple w drzewach, to wybiorą te dziuple w drzewach. Ale to nie znaczy, że nie trzeba tych skrzynek wieszać, one czasami oczywiście są użytkowane. Nawet czasami o tym nie wiemy, bo one wejdą do środka, ich prawie że nie widać, to zależy jaki jest typ skrzynki. Także mimo wszystko zachęcam do wieszania takich skrzynek. Można też kupić gotowe skrzynki, są w Polsce firmy, które to robią. Są też takie skrzynki z tak zwanego trocinobetonu. One są dużo większe, dosyć ciężkie, ale za to nietoperze je preferują, wolą od tych drewnianych.
Zachęcamy też oczywiście do poznawania nietoperzy, bo to bardzo interesujące ssaki. I taką okazją będzie konferencja, która odbędzie się w Białowieży.
Białowieży odbędzie się po raz pierwszy. To jest 27. Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna. Ona odbędzie się 16-18 listopada. I chciałem tutaj powiedzieć, że no, będziemy mieli na pewno ponad 100 osób, uczestników tej konferencji. Staramy się, żeby na tej konferencji no, był bardzo taki szeroki program, czyli żeby było i coś dla amatorów, nieprofesjonalistów, którzy potrafią, jak wiemy, skomplikować nawet proste rzeczy. Także mamy też wystawę zdjęć Maurycego Ignaczaka. Zdjęcia są przepiękne. One będą wisiały w Białowieskim Ośrodku Kultury.
Czy to będzie konferencja dla naukowców?
To będzie kwestia pojemności sali. Mamy ponad 100 osób zarejestrowanych. Ale oczywiście zapraszamy.
Nikogo nie wyrzucicie.
Nie, oczywiście. Jeśli będzie tylko miejsce na sali, to jak najbardziej zapraszamy. Będą też ciekawe wykłady, bo będzie o nietoperzach z punktu widzenia socjologa.
Na przykład nasz kolega, jeszcze w ramach właśnie takich otwartych wykładów, nasz kolega z Instytutu, dr Tomasz Samojlik, będzie miał wykład o historii Puszczy Białowieskiej.
O socjalności będzie również nietoperzy, bo to jest bardzo taki fascynujący
temat. Będziemy mieli
temat.
Też gości z zaprzyjaźnionej firmy, która prowadzi badania radarem.
Także chcemy też, żeby tego radaru nie tylko pokazać o same życie nietoperzy, ale też jakby techniki, którymi te nietoperze
są. I ten radar będzie można zobaczyć.
Zapomniałem dodać, bo to jest ważna rzecz w sumie, bo to jest tak, że 3 organizacje tak naprawdę organizują konferencję. To jest Instytut Biologii Ssaków w Białowieży, Instytut Badawczy Leśnictwa i Fundacja Open Science Conservation Fund. Także to jest bardzo duże przedsięwzięcie.
W takim razie nie pozostaje nic innego, bo jest to świetna okazja, żeby poznać nietoperze, te tak ciągle jeszcze mało poznane, a naprawdę niezwykłe i niezwykle ciekawe ssaki.
Tak, jeszcze wracając do wykładów, to tak streszczając, będą na pewno wykłady właśnie i o hibernacji, i o diecie nietoperzy, i o badaniach radiotelemetrycznych.
W sumie będzie 25 wystąpień.
Konferencja 16, 17, 18.
Tak jest. Tak.
Zapraszamy do Białowieży, a gośćmi w Ekosferze była dzisiaj Marta Szurlej i Ireneusz Ruczyński z Instytutu Biologii Ssaków w Białowieży. Kolejna Ekosfera za tydzień. Zapraszamy.
Ekosfera.